no, spróbował to zrobić lepiej niż faktycznie zrobiłem i bardzo za to naprawdę dziękuję. Ja tylko powiem tak prywatnie, że to wydarzenie traktuję, że dla filozofa no, jest największym szczęściem, że ktoś w ogóle przeczytał jego książkę i chce dyskutować, nawet krytykować, a to w ogóle, że jest to zauważone i że podjął ten wysiłek. No, dzisiaj tyle ludzie piszą, a dyskusji realnych jest bardzo mało i powiem, że no, mam nadzieję, że jestem w połowie życia doczesnego i powiem, że nic chyba nie może lepszego spotkać filozofa właśnie w połowie życia niż takie wydarzenie jak dzisiaj. No, że już chyba więcej nie mogę otrzymać, więc bardzo jestem wszystkim wdzięczny. Teraz krótko chciałem, no przynajmniej do niektórych kwestii się odnieść tutaj poruszanych. No, wybiórczo, no bo i czas jest ograniczony i też nie nadążałem, żeby wszystko pojąć i do wszystkiego od razu się ustosunkować, więc krótko do niektórych kwestii, które sobie tutaj w notatkach zaznaczyłem. Po pierwsze dziękuję profesorowi Judyckiemu za no, taką życzliwą ocenę mojej książki i zwrócenie uwagi na kilka ważnych problemów. Pierwsza sprawa, no to była, którą chciałem poruszyć, to jest wątpliwość co do intuicji korelacji. To znaczy profesor Judycki zauważył, że czym innym jest ontyczna siła jakiegoś bytu, a czym innym jego doskonałość. I że korelacja jednego z drugim nie zawsze musi występować. I rzeczywiście to jest ważny zarzut. Znaczy, teraz jakbym chciał to doprecyzować, to powiedziałbym tylko tyle, że warunkiem doskonałości czy ujawnienia się pewnej doskonałości jest pewna ontyczna siła danego bytu. To znaczy bez niej, no cóż z tego, że ktoś ma jakąś własność jak dobroć, ale nie posiada mocy, żeby ją ujawnić, albo ta moc jest ograniczona i ilość dóbr, które potrafi uczynić, jest bardzo ograniczona. Więc to jakby jest zasada tej intuicji. I tylko byt najsilniejszy ontycznie może w pełni ujawnić te swoje doskonałości. Więc to byłaby no, pierwsza precyzacja no, jeszcze na bieżąco, w którą stronę bym szedł, żeby tą obiekcję jakoś osłabić. Natomiast no, tutaj dodam, że ja starałem się nawiązać do scholastycznej koncepcji, która pojawiła się w sposób no, zapowiedziana została przez świętego Anselma, a później się pojawiła od Donsa Szkota, doskonałości czystych. I wydaje mi się, że to ja tylko no, zasygnalizowałem tutaj problem. Do tej koncepcji odwoływał się świętej pamięci profesor Jerzy Peżanowski. On napisał artykuł na ten temat, jego uczniowie do tego nawiązują. I że wydaje mi się, że tu byłaby droga, żeby tę kwestię sprecyzować. Uważam, że Bogu można przypisać tylko czyste doskonałości. No, czyste doskonałości muszą być pozytywne, nie mogą być negatywne i muszą być no, takie, że my uznajemy za jakoś dobre, że one nie są destrukcyjne, tylko twórcze. Oczywiście nie mamy listy, nie mamy kryteriów, żeby sporządzić listę tych czystych doskonałości. Natomiast przynajmniej potrafimy na podstawie tego kryterium określić, co czystą doskonałością nie jest i potrafimy wykluczyć pewne przymioty z przymiotów bytu, który miałby odznaczać się tymi czystymi doskonałościami. Więc w tą stronę bym tutaj szedł, broniąc tej intuicji korelacji i intuicji wartości osoby. Teraz kwestia, bardzo ważny problem, który był zaznaczony w tytule referatu profesora Judyckiego, to jest przepaść między Bogiem filozofii, który jawi się jako absolut opisany za pomocą bardzo abstrakcyjnych terminów, a Bogiem objawionym w osobie Jezusa Chrystusa, bardzo konkretnym, jak to profesor Jadacki by powiedział, ulokowanym w czasie, przestrzeni, uwikłanym w historię, w relacje międzyludzkie i tak dalej. I że ta siatka, którą pojęciową, którą ja tworzę, no, nie potrafi wyjaśnić tej przepaści, jakiejś takiej dualności między, że to mamy do czynienia z dwoma różnymi możliwymi osobami. I profesor zaproponował pewne rozwiązanie. Ja bym tylko spróbował wyeksplikować, jaka była moja intencja. Moja intencja jest taka, że nasz dostęp do Boga jako absolutu jest bardzo ograniczony. W ogóle istnieje problem, czy argumenty na rzecz istnienia takiego bytu są konkluzywne i zarzuty, które padły i będą padać, to pokazują. Poza tym mamy poważne problemy z charakteryzowaniem tego bytu. Jego znajomość jest bardzo ograniczona i niejasna. Wobec tego jedynym sposobem, żebyśmy mieli bliższą relację z tym bytem, jest jego objawienie. A ponieważ człowiek żyje jako osoba ulokowana w czasoprzestrzeni, uwikłana w relacje międzyludzkie, historyczne i tak dalej, ten byt musi się właśnie w taki sposób ujawnić, bo inaczej nie będzie dostępny dla nas. Musi być jakoś na naszą miarę. I to byłoby wyjaśnienie wcielenia Boga w osobie Jezusa Chrystusa, tak jak ją pojmuje chrześcijaństwo. Więc w tę stronę bym szedł i wydaje mi się, że nasze rozwiązania są ze sobą zbieżne, tylko może różnimy się pewnymi akcentami. Czyli to te dwie sprawy, na którą tu bym zwrócił uwagę, żeby nie przedłużać, bo na bieżąco mam, jak pan profesor powiedział, tyle myśli w głowie, że to trudno wszystko teraz uporządkować. I mam nadzieję, że w tekście pisemnym będę mógł już się dokładniej do tego odnieść. I dziękuję jeszcze raz za takie podejście do mojego tekstu. Teraz przechodzę do referatu wygłoszonego przez profesora Jadackiego, a przygotowanego wspólnie z panią profesor Anną Brożek. Też bardzo serdecznie dziękuję za zainteresowanie się tematem. No i teraz kwestia generalna. Można powiedzieć, że w tym referacie zostało zrobione to, czego ja nie zrobiłem, a powinienem zrobić. Może taka była tutaj sugestia. I teraz odpowiem, że tak, tylko ja próbowałem w ten sposób uprawiać filozofię i można powiedzieć, że mój doktorat, który pan profesor Jadacki recenzował, był w tym stylu sformułowany. Ale zobaczyłem, że może pan profesor nie będzie się zgadzał z tym, co powiem, jak powoli ta praca idzie. To znaczy, że ja przygotowując tą robotę przygotowawczą, analityczną, czy semiotyczną, czy formalną, że to zabiera bardzo dużo czasu, jest pewnym przygotowaniem, a ciągle jeszcze nie rozwiązałem tego fundamentalnego problemu, który chciałbym rozwiązać. Oczywiście jest problem, czy my w filozofii lepiej zrobić mniej, a dobrze, dokładnie, czy druga tendencja, machnąć na to ręką i rzucić się na wielkie sprawy. Analityk tak powie. Ja spróbowałem, pomyślałem, że mając pewne przygotowanie, spróbowałem wybrać drogą pośrednią, to znaczy wiedząc o pewnych sprawach, pominąłem je, też ze względu na czytelnika, który nie byłby przygotowany do wszystkich tutaj analiz. Natomiast odpowiem, że można to zrobić przed taką pracą, a można zrobić po. To znaczy ten materiał, który napisałem, jest pewnym materiałem, który może podlegać dalszej analizie i precyzacji. I ten referat pokazał mi, jak to można robić, podał pewne propozycje, pewne pytania i obiecuję, że to zrobię. Ale nie wiem, czy jest nagrywane.
Jest, jest.
Są świadkowie. No i czujesz, że obowiązek mam, nazwijmy epistemiczny obowiązek, żeby coś takiego zrobić i to zrobię i za te tutaj sugestie serdecznie dziękuję. Teraz do kilku spraw merytorycznie chciałem się odnieść. Pierwsza sprawa, rzeczywiście można wyróżnić trzy pojęcia Boga. Bym to powiedział, pojęcie biblijne, to znaczy Bóg byłby identyfikowany ze względu na własności, o które są oni orzekane w konkretnym tekście Biblii. Drugie pojęcie byłoby to pojęcie, nazwijmy, związane z doświadczeniem pewnych osób. I trzecie pojęcie, no, które mnie najbardziej interesowało w tej pracy, to pojęcie metafizyczne, w którym Bóg ma pewne własności postulowane przez pewną spekulację metafizyczną czy ontologiczną. I porządek mojej pracy był taki, że wychodzę od tego trzeciego pojęcia, z tego trzeciego przechodzę do drugiego, a w końcu do pierwszego. Oczywiście nie jest to eksplicyte powiedziane, ale tak bym zrekonstruował to, co zrobiłem, tak powinienem to zrobić, czyli wychodzę od pewnego metafizycznego pojęcia Boga, potem staram się, powinienem wykazać, że tak pojęty Bóg stał się przedmiotem doświadczenia pewnych osób. I po trzecie, że rezultaty tego doświadczenia zostały zapisane w konkretnych tekstach. I tak, na taką rekonstrukcję bym się zgodził i trzeba by ją eksplicite wprowadzić i doprecyzować. Teraz druga kwestia. Istnienie. Tak, to jest sprawa, co to znaczy, co to znaczy w zdaniu Bóg istnieje, prawda? Że on, no, to mamy, nie chcę mówić, no bo nie wiemy, czy to jest predykat, czy nie predykat, prawda, kiedy twierdzimy, że Bóg istnieje, jak rozumiemy termin istnieje.
No. Jak boję
się. A, no, znaczy, ja, no, no, w tym kontekście, prawda, znaczy w ogóle, bo to nie tylko Wojtysiak ma z tym problem, ale wielu filozofów ma z tym problem. Tu zostały zaproponowane trzy pojęcia istnienia. Najbardziej zaakcentowane zostało drugie, istnienie jako umiejscowienie w czasie i przestrzeni, czy w czasoprzestrzeni. Natomiast no, problem jest taki, że no, przynajmniej w doktrynie, typowej doktrynie chrześcijańskiej, czy w typowej interpretacji doktryny chrześcijańskiej, Bóg nie jest obiektem czasoprzestrzennym. Znaczy, rozwiązanie takie może być, że możemy by powiedzieć, że taką definicję, że X istnieje, zawsze i tylko wtedy, gdy jest ulokowane, X jest ulokowane w czasoprzestrzeni lub pozostaje w jakiejś relacji do przedmiotu lokowanego w czasie przestrzeni. No, tylko pojawia się tutaj problem, jaka by to miała być relacja. No, no, miałbym na myśli stworzenie, bo o tym to była już tutaj mowa. Ale drugi pojawi się problem taki, że no, w tradycyjnej doktrynie chrześcijańskiej Bóg może istnieć bez tej relacji. To znaczy nie musi pozostawać, jeżeli Bóg mógł nie stworzyć świata, mógł nie stworzyć żadnej czasoprzestrzeni i wtedy co to znaczyłoby dla niego istnieć? Oczywiście mogę powiedzieć, że dla mnie dostępne jest tylko to rozumienie słowa istnieje ze względu na relację Boga do świata. Nie znam, nie wiem, co to znaczy dla Boga istnieć sam w sobie, prawda? Tylko mogę mówić o istnieniu Boga ze względu na pewną relację do świata czy do czasoprzestrzeni. I to byłaby jedna z możliwości rozwiązań tego problemu. Natomiast druga, no ja się zastanawiam, dlaczego autorzy referatu no nie wprowadzili no, w najbardziej dziś, znaczy, modnej koncepcji, według którego istnień to by po prostu być wartością zmiennej. I tylko tyle, żebym powiedział, że jakiś obiekt istnieje, to znaczy, że jest identyczny z jakimś przedmiotem uniwersum dyskursu. I w tym sensie Bóg istnieje, to znaczy, że w moim dyskursie mogę identyfikować przedmiot, który posiada takie i takie własności. Trzeba by było określić zbiór tych własności i spraw. No, czy ty, być może, zastanawiam, czy to nie byłoby rozwiązanie i wtedy unikałbym różnych sporów, problemów związanych z, no, z samym wyrażeniem istnieć. No, jest jeszcze inny problem. Powiem w ten sposób. Czy rozwiązanie tego problemu, co to znaczy istnieć, ma bezpośrednie przełożenie na odpowiedź na pytanie, czy Bóg istnieje, czy nie. Większość tekstów z filozofii religii, czy z filozofii, teologii filozoficznej, pisanych przez znanych filozofów analitycznych, o których dobrze wiem, że mają na swym koncie pracę, które wymagały bardzo dobrej znajomości logiki formalnej i semiotyki, na przykład u Plantingi, na przykład u Swinburna, prawie wcale ten problem nie jest poruszany. Oni chyba, nawet Van Inwagen, który ma całą książkę o broni koncepcji, że definicja istnienia jako bycia wartością zmiennej, tej quinowskiej koncepcji, ale w ogóle tego nie stosuje w dyskusjach nad istnieniem Boga. Taki mam, jest pewien problem, czy oni zapomnieli o tym, czy uważają, że to nie wpływa na rozwiązanie problemu, że po prostu to jest jak u Augustyna z czasem. Wszyscy wiedzą, co to znaczy, tylko nie potrafią tego wysłowić. Więc oni się zwracają do szerszej publiczności, tak zwanej szerszej publiczności. I znaczy, jest problem, dlaczego oni tego w swoich książkach nie robią, a przecież wydaje się, że powinni, bo są do tego przygotowani. Właśnie to jest pewien problem. Jakby piszą odrębne teksty na temat, co to znaczy istnieć, a kiedy przychodzą problemy istnienia, bo w ogóle z tego nie korzystają. To jest zagadka, którą sobie uświadomiłem po tym referacie. Dziękuję za sugestię, że każdy argument na rzecz tezy, uzasadnienie tezy egzystencjalnej musi zawierać koniunkcję co najmniej dwóch tez, w tym jedna musi być tezą egzystencjalną, no i właściwie trzech tez, bo jeszcze musi być implikacje, jakieś prawo, prawda, i to tamte zdania są podstawieniem tego. To rzeczywiście tak jest i jakbym próbował formalizować to, co chciałem powiedzieć, to tak bym to robił, albo tak zrobię. O, dziękuję za tę podpowiedź. Teraz na końcu tylko te argumenty. Miałbym tylko jedną uwagę. Tam jest bardzo ciekawa jedna z formuł, czy jedno ze sformułowań. A jest godny zaufania i jeżeli A jest godny zaufania i A widział Boga, więc istnieje Bóg. Dla bezpieczeństwa bym rozszerzył jeszcze to, ponieważ ktoś powie, że naruszona może być zasada intersubiektywności. Nie wystarczy, że A widział. W przypadku był przykład ewangelista. W przypadku Ewangelii, jeśli już ograniczmy do Jezusa, widziała pewna grupa osób i chrześcijaństwo to bardzo akcentuje. Więc raczej bym powiedział A i B i C są godni zaufania i widzieli na przykład Jezusa albo że Jezus zrobił to a to, więc Jezus zrobił to a to. I wtedy wydaje mi się, że to jest o tyle ważne, żeby podkreślić intersubiektywność, no bo zarzut subiektywności jest stawiany wobec no, w ogóle wszystkich osób, które mówią o sobie, że widziało coś, co jest, wychodzi poza standardy naturalistyczne. Przy czym w przypadku Jezus a Bóg, no to bym zrobił w ten sposób, że pewna grupa ludzi jest godna zaufania i ta grupa ludzi widziała, że Jezus uczynił to a to, więc Jezus uczynił to a to. Dodałbym jakieś prawo, że jeżeli ktoś czyni to a to, to jest Bogiem. Ergo Jezus jest Bogiem. Tu bym pewne jeszcze przesłanki dodał, bo wydaje mi się, mniej więcej w ten sposób wygląda apologetyka chrześcijańska. Broni się wiarygodności świadków, stara się pokazać, że pewna grupa świadków jest wiarygodna. No to w uproszczeniu było powiedziane, no, grupa ewangelistów, no, ewangeliści spisali to, co widzieli świadkowie. Po drugie, broni się na tej podstawie, że Jezus uczynił pewne rzeczy i powiedział pewne rzeczy. I po trzecie, no, wprowadza się taką implikację, że takie rzeczy mógł uczynić lub takie rzeczy mógł powiedzieć tylko Bóg. No i z tego by się wnioskowało, że Jezus jest Bogiem. Więc jeżeli byśmy to uzupełnili, to wydaje mi się, mielibyśmy w miarę ścisłą rekonstrukcję apologetyki chrześcijańskiej. I na końcu kwestia jest taka, no, jak to uzasadniać w teologii naturalnej. To by bardzo dobrze zostało powiedziane. Świat został stworzony poprzez Boga, pierwsza przesłanka, druga, świat istnieje. W domyśle jest prawo, jeżeli X został stworzony przez Y, to przez Y, to Y istnieje, ergo Bóg istnieje. Oczywiście jest tylko problem z uzasadnieniem pierwszej przesłanki. No, teraz trzeba by tą przesłankę jakoś przeformułować albo bronić w ten sposób. Świat nie mógłby istnieć, jeśli nie zostałby stworzony przez Boga. W ten sposób, że nie jest możliwe istnienie świata, jeżeli nie zostałby stworzony przez Boga. Problem, jak ją uzasadnić, tą przesłankę. No, starałem się to uzasadnić w odwołaniu do tych dwóch intuicji. To znaczy, że nie ma nic w świecie, co byłoby jakoś samowystarczalne, a skoro nic takiego w świecie nie ma, a musi mieć rację, zakładając, że zasada racji dostatecznej obowiązuje, to musi być stworzone przez byt o wystarczającej mocy. I no, taka byłaby struktura mojej argumentacji i rzeczywiście to, co w tym referacie zostało zrobione, to została mi podana podpowiedź, co mogę tutaj zrobić. I ostatnia sprawa, ostatnią formułę bym tak podał. O, już wiem. Może nawet bym to zapisał, żeby posłużyć się podejściem tym Quine'owskim. To bym, tylko mówię, to robię na bieżąco i może nie jest to... Tą główną przesłankę wyraziłbym w ten sposób. Jeżeli istnieje takie X, iskrze. X znajduje się w czasoprzestrzeni, czy jest ulokowane w czasoprzestrzeni. To znaczy, to byłaby sens zasady racji do stan rzeczy. To istnieje taki Y, że istnieje pewna relacja między Y a tym X. Czy trzeba by tą relację określić relacja umiejscowienia w czasie przestrzeni, czy sprawiania, że coś jest w tej czasoprzestrzeni. No i to byłby sens zasady racji dostatecznej, tak rozumianej. Tu posługujemy się neutralnym pojęciem istnienia, a tutaj tym byciem w czasoprzestrzeni. No teraz problem jest taki, czy wszystkie racje tego, że coś jest w czasoprzestrzeni, możemy, czy wyjaśnienie tego, że coś jest w czasie przestrzeni, zawsze musi się odwołać do czegoś innego, co jest w czasoprzestrzeni. No i jeżeli tak nie jest, no to musimy się odwołać do czegoś, co jest poza czasoprzestrzenią. I tyle. Ta relacja byłaby neutralna, ona by dotyczyła zarówno relacji lokowania w czasoprzestrzeni, że jeden byt w czasoprzestrzeni lokuje w czasoprzestrzeni inny byt, jak i ewentualnie sytuacji, jeżeli wykażemy, że to jest konieczne, lokacji przez byt, który jest poza czasoprzestrzenią. Oczywiście może pojawić się zarzut, jak byt poza czasoprzestrzeni może lokować coś w czasoprzestrzeni, prawda? Ale no, zakładałbym szczególną tutaj, że tam byłby byt od szczególnej mocy. Prawda? To byłaby taka sprawa i już odwołuję się do referatu profesora Dariusza Łukasiewicza. To dosłownie dwa slajdy mam, bo czytałem recenzję i także wysłuchałem referatu, ale przygotowany byłem, czytając recenzję, przy okazji, za którą chciałem serdecznie podziękować, bo recenzja oddaje tok mojego rozumowania trafniej, niż bym sam to potrafił uczynić i za to bardzo dziękuję. No, poza tym bardzo delikatnie autor wskazuje na pewne słabości, trudności w książce. Tutaj już na tym referacie zrobił to mniej delikatnie. Nie byłem dlatego przygotowany na to.
Pierwsza część, na której nie byłeś, była
bardzo. To dobrze, dziękuję. Tylko, że tu są rozbieżne, różni świadkowie dostarczyli rozbieżne opinie, dlatego jest potrzebna zasada intersubiektywności, zgodności świadków, ale nie mogę nie mieć zaufania do swojego mistrza. Także przyjmuję, że było to, wynika z tego i to jest oczywiste, że było to bardzo delikatne. I pewne trudności, napięcia, jakie w tej książce się znajdują, zwłaszcza ta skromność teologii atrybutywnej, rzeczywiście. Tylko, że ja przyjąłem taką zasadę, że kiedy próbuje się tą teologię atrybutywną rozwinąć, to zawsze wpadamy w jakieś paradoksy, jakieś pułapki. Więc ja przyjąłem, żeby zrobić ją minimalnie. I uniknąć przez to pewnych problemów, a i tak się okazało, że nie dało się ich uniknąć. Taka była moja intencja. Ta dualność teodycei, przyznam się szczerze, że ja miałem pewną koncepcję teodycei, ale jestem rozpięty między, nazwijmy to, teodyceą spekulatywną, a teodyceą empiryczną. Teodycea spekulatywna jest taka, że nie da się jej sfalsyfikować. No ale wtedy ona nie przemawia do nikogo, no to nie jest teoria naukowa, jak się nie można pomyśleć, jak można ją sfalsyfikować. I tak byłem rozpięty między jednym a drugim podejściem. Sformułowałem pewien warunek, który mógłby falsyfikować Bożą dobroć, że to byłaby obecność w świecie cierpienia nieusprawiedliwionego, trwałego i nie, i tam podałem dodatkowe warunki i jeszcze na dodatek nieokupionego żadnym dobrem. I to no ktoś powie, no, że trudno znaleźć taką sytuację. Ale tutaj przykład podał prelegent, na przykład bycie w piekle. No ale bycie w piekle w naszym rozumieniu jest zawsze zasłużone, prawda? Nikt nie jest w piekle w sposób niezasłużony, ale pomyślmy, czy taka sytuacja byłaby możliwa. ja tę, to formułowałem w abstrakcji od ewentualnych pojęć o świecie nadprzyrodzonym, piekło, niebo. Formułowałem do bycia tu w tym oto świecie. Prawda? I tylko tyle. Natomiast zgadzam się, bardzo ciekawy zarzut z tą dobrocią. Bardzo ważny, ważny zarzut, który mówi, że ja powiedziałem, że stwarzanie jest fundamentalną odmianą dobroci, ponieważ jest wyprowadzaniem czegoś z nicości. Nie? W kontekście, że można nie istnieć, bycie jest najwyższym dobrem, ponieważ daje mi możliwości osiągania jakichkolwiek dóbr. No i oczywiście był kontrprzykład, no to w takim razie utrata istnienia powinna być największym złem. Odpowiem w ten sposób, jaka to była moja intencja, to znowu trzeba by wyprecyzować. Jeżeli przyjmie się to założenie, o którym ja mówiłem, że nasze istnienie nie jest nam należne, że podmiot stwarzający nie ma żadnego obowiązku, żeby nas stwarzać, to choćby stworzył nas na chwilę, jest to z jego strony łaska. I w tym sensie z mojego punktu widzenia utrata istnienia jest nieszczęściem, jest tragedią. I ja to tak odczuwam, no ale obiektywnie to nie jest złem. To jest coś takiego, jakbym dostał w sposób niezasłużony, powiedzmy pieniądze. Analogia jest niedoskonała, ale dostaję w sposób niezasłużony pieniądze. Mogę dostać więcej, mogę dostać mniej. No tak, ale przynajmniej, to nie jest kwestia oddać, bo mi się daje, że jest różnica, bo ja dostaję powiedzmy ileś lat na swoje życie, ja mogę autentycznie w tym czasie żyć, oddać, że to zostanie przerwane i tylko tyle. To zostaje przerwane, a nie to, że pieniądz to jest problem, że muszę oddać pieniądze. No w tym sensie to jest raczej tyle, że dlaczego dostałem 10 tysięcy, a nie dostaję codziennie kolejnej dawki pieniędzy, żeby osiągać kolejne dobra. I tutaj bym widział analogię. I tu tylko trzy sprawy jeszcze chciałbym poruszyć. Tutaj jest, to jest w recenzji, że jest takie napięcie, bo z jednej strony wprowadzam pojęcie dobroci kreatywnej, która wyklucza sensowność roszczeń naszych względem stwórcy, a z drugiej strony wprowadzam roszczeniową koncepcję wcielenia, bo mówię, że mamy prawo się spodziewać, że Bóg się wcieli. No wyjaśniam to w ten sposób, może to nie sprecyzowałem, ale to słowo mieć roszczenie jest dwuznaczne. W pierwszym znaczy żądać czegoś od kogoś ze względu na swoje potrzeby, a w drugim spodziewać się czyjejś pomocy ze względu na jego dobroć. I w pierwszym przypadku uważam, że nie mamy praw roszczeń względem stwórcy, nie mamy prawa żądać od niego nic. Natomiast jeżeli mówię o tej koncepcji wcielenia, to chodzi o to, że my możemy się spodziewać, że Bóg coś nam pomoże ze względu na jego dobroć. Nie mamy prawa chcieć, żeby on to zrobił, ale mamy prawo oczekiwać, że on to zrobi, jeżeli wiemy, że on jest taki, a nie inny. Czyli innymi słowy, tu chodzi o epistemiczne rozumienie, a tu nazwijmy moralne. Więc to byłoby wyjaśnienie tej kwestii. Tu się nie pojawiło się to w dyskusji w tym referacie, albo było to delikatnie stonowane, a to jest najtrudniejszy problem. I skoro się nie pojawił, to go pominę, bo on domyślam się pojawi się jeszcze.
Ciebie nie było w tym momencie.
Tak? To odpowiadać na to, czy nie? To znaczy kwestia jest taka, że tu się pojawił zarzut podejrzenia błędnego koła, że jeżeli obowiązuje intuicja przygodności i racjonalizmu, załóżmy, że ta implikacja jest prawdziwa. Jeżeli te intuicje obowiązują łącznie, to istnieje absolut osoba, no ale z drugiej strony, jeżeli istnieje absolut osoba, no to te intuicje są prawdziwe łącznie. No moja odpowiedź byłaby taka, że nie ma błędnego koła w tym sensie, że uznaje te intuicje niezależnie od ewentualnej wiedzy o istnieniu absolut osoby. niezależnie od tego uznaję tę intuicję. Owszem, ktoś mi może powiedzieć no, psychologicznie, że ty dlatego uznajesz, bo ty sobie ustawiasz tę intuicję, ty wiesz, że Bóg istnieje, ale to jest problem psychologiczny. Natomiast ja staram się przyjąć tę intuicję i pokazać ich prawdziwość niezależnie od mojej wiedzy, że Bóg istnieje. No to jest inna sprawa, czy to się da zrobić, czy ja to dobrze zrobiłem, i chyba zarzuty są takie, że tego nie zrobiłem właściwie. No można inaczej powiedzieć, że poszukuję warunku koniecznego dla obowiązania tych dwóch intuicji. Zakładam ich prawdziwość i szukam warunku koniecznego obowiązywania, względnie eksplikuję związki między odpowiednim pojęciem świata, pojęciem Boga. Można tak to określić. To jest robota czysto eksplikacyjna, po to, żeby na przykład usunąć problem necesaryzmu. Zakładam w moim pojęciu świata, że w świecie nic się nie dzieje koniecznościowo. W takim razie jakie pojęcie Boga ma być korelatywne względem takiego pojęcia świata? I trzecia sprawa, ostatnia kwestia, to było wspomniane, a w recenzji też jeszcze wyraźniej się pojawiło takie zdanie. Może jest tak, jak mówi Wojtysiak, może jest inaczej. No prawda. Natomiast tam się jeszcze w recenzji pojawiło takie zdanie. Wojtysiak nie przekona nieprzekonanych. Przekonał tylko przekonanych. Zgoda, tylko moja odpowiedź jest, jakie są cele filozofii? Moim zdaniem, jeszcze to będzie, będę spróbuję to doprecyzować w dyskusji z profesorem Ireneuszem Ziemińskim, że no, filozofii co możemy zrobić? Pokazać związki między pewnymi intuicjami pierwotnymi, czy założeniami, czy możemy to nazwać aksjomatami, a resztą przekonań. I to starałem się zrobić. Jeżeli mi się to udało zrobić, to dużo. Po drugie, naprowadzić czytelnika na uchwycenie sensu i intuicji i niezbywalności. Być może tego się nie da zrobić. Da się zrobić tylko jedno. Ale jeżeli zrobiłem to, to mogę i próbowałem go naprowadzić na uchwycenie sensu i intuicji, czy założeń i wartość tych założeń, to mogę tylko na końcu powiedzieć czytelnikowi, wybieraj. No, nic nie da się zrobić bez założeniowego argumentu w filozofii. W ogóle nie da się bez założeniowego argumentu zrobić dla wszystkich. No, jest, co mogę zrobić, to podstawić czytelnika pod ścianą i powiedzieć mu wybieraj. Natomiast mogę różne środki argumentacyjne, eksperymenty myślowe i tak dalej przeprowadzić po to, żeby pokazać, że jeżeli on nie wybierze pewnego przekonania, które staram się uzasadnić, to wtedy on popadnie w niezgodność z tym, co sam uznaje. Prawda? Ja wyszedłem od wizji, które wydaje mi się, że większość ludzi podziela i dlatego próbowałem z nich wyprowadzać bronioną tezę. Natomiast jeżeli są tacy, którzy ich nie podzielają, no to powiem tylko trudno, no, innego nic nie mogę zrobić, ale niech mi podadzą listę swoich założeń. No, spróbuję, może się coś tam da wyprowadzić. I tylko tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu profesorowi.
To będzie jutro.
Nie mamy niestety bardzo dużo czasu już na dyskusję, ale jeżeli któryś z profesorów chciałby się jeszcze odnieść do tego, co powiedział profesor, pan profesor Jadacki.
Może tak. To jest rozwiązanie rzeczywiście. Ktoś tu z Państwa zostawił rzecz. Mianowicie jest taki, będę mówił w kategoriach Bochyńskiego, za Bogą, że definicja nie może być alternatywna. Mi się wydaje, że filozofii się bez nich nie można obejść, więc takie rozwiązanie, które zaproponowali, że w istnieniu w ten sposób definiować na przykład, że miejscowymi w czasie i przestrzeni lub pozostawać w pewnej relacji do jakiegoś obiektu czasu przestrzeni, bo to jest dobre rozwiązanie. No, z tym, że trzeba wskazać tę relację. Ja nie znam dobrego tutaj przykładu, ale tak bym uważał, że to jest rozwiązanie bardzo dobre. Teraz drugi za Bogą. to jest ten, to coś, co bywa nazywane Quainowskim kryterium istnienia. Proszę Państwa, to nie jest żadne kryterium istnienia. Tam się mówi, Quine mówił tylko mniej więcej tyle, że jeżeli wybierzesz pewien zbiór przedmiotów, na przykład indywidualnych, bo jakoś określisz na przykład zbiór liczb naturalnych, to ze względu na ten zbiór istnieć to być wartością zmiennej w tym sensie, że zmienna przebiega ten zbiór. Inaczej mówiąc, jak jesteś matematykiem i mówisz o liczbach, na przykład naturalnych, no to one ze względu na, jak się to mówi w pewnych środowiskach, uniwersum dyskursu, są. Nie możesz powiedzieć, że ich nie ma. No, nikt nie kwestionuje przecież tego, że ludzie mówią o Bogu, więc kiedy dyskutujemy, jest spór o istnienie Boga, to na pewno nie w tym sensie, że czy ludzie mówią o Bogu, czy nie, bo to jest fakt. Mówić o istnieniu w dobrym sensie, a nie zrelatywizowanym do jakiegoś z góry wyznaczonego zbioru. No, natomiast trzecia kwestia, i tu czy ja mogę się powołać? Trudno, na własną odpowiedzialność. Na razie się może ojciec przeorowi tutaj słuchaczom. Mianowicie to rozumowanie dotyczące boskości Jezusa jest nie do przyjęcia. Proszę nie mylić tego z tezą boskości Jezusa. Otóż powiem wobec tego warunkowo. O ile sobie przypominam, Jezus, tak jak jest opisany w Ewangeliach, nie dokonał niczego, co by nie mogło, poza zwykłymi czynnościami zwykłych ludzi, co by nie mogło być zakwalifikowane jako cud. Otóż bardzo przepraszam, cudy to robią ci zwykli, jeżeli tak można powiedzieć, cuda. Robią zwykli święci, więc na tej podstawie, że apostołowie wiedzieli, że Jezus robi cuda, łącznie ze zmartwychwstaniem, nie można wnioskować, że nie. Coś tu trzeba dodać.
To mogę od razu?
Może jeszcze...
Może, żeby...
Dobrze.
Jeżeli można. Zgoda, stąd...
do. Koniunkcja była trzy, więc zgoda ze
wszystkich. Odpowiadam na trzecie. Odpowiadam na trzecie. Ja powiedziałem, Jezus zrobił to, a to i uczy, i powiedział to, a to. Dochodzi jeszcze twierdzenie autodeklaracji Jezusa, że jest Bogiem. I wtedy jest tego. I no oczywiście można, że nie ma innej drugiej takiej osoby, która taką autodeklarację zrobiła i wypowiedziała i zrobiła to, a to.
Nie, to wystarczy zaufanie do słów Jezusa. To.
Tak, więc to jest taka kwestia. Cieszę się, że jest zgoda do pierwszej sprawy. Co do trzeciej, to tylko tak bym powiedział, że coś takiego, że wyobraźmy sobie, że w matematyce, no najprostsze, bo ja potrafię coś tylko takiego zrobić, że przeprowadzamy dowód twierdzenia, że istnieje takie x, że x jest większe od 64, a mniejsze od 66. Ale chodzi o to, żeby to jedyny obiekt. O to w tym sensie. I w tym sensie, że zakładam zbiór liczb naturalnych i mam udowodnić, że w tym zbiorze istnieje przedmiot, który spełnia ten warunek. Jest większy od tej liczby, mniejszy od tamtej liczby. No coś takiego uważam, że jest w argumentacji za istnieniem Boga. No. Tylko jak wyznaczyć ten zbiór wyjściowy? No powiem, zbiór bytów, zbiór obiektów jest taki, że jeden jego element spełnia pewien warunek.
No ale akurat jeśli chodzi o liczby naturalne, to jest precyzyjnie powiedziane, co należy do tego zbioru, co nie należy tam zero, według niektórych, a według niektórych dopiero jeden, a każda liczba, która za pomocą pewnej reguły zostanie skonstruowana. No a jak to można zrobić? Co to w ogóle mówi na temat istnienia liczb naturalnych takich którzy filozofowie matematyki, w tym także moi uczniowie.
Tylko mi chodzi o pokazanie analogii, że coś takiego, że tylko trzeba dobrze wyznaczyć ten zbiór wyjściowy. I to się zgadzam, to jest problem. To jest problem, bo on może, musi być taki, żeby no, dopuszczał byt, który spełni określony warunek, że to jest no, wyjątkowy warunek. No.
Profesor Judycki, czy jeszcze... Jeszcze profesor Łukasiewicz, tak? Ale to może najpierw profesor Judycki. Tak.
Ja bym do tej kwestii istnienia, jeszcze definicji istnienia, proszę Państwa, bo część z Państwa może być w konfuzji, tak mi się wydaje, co do tego, że aby rozstrzygnąć kwestię istnienia Boga, trzeba najpierw dysponować kwestią istnienia, definicji istnienia. Wydaje mi się to niesłuszne stanowisko, dlatego że od czasów Platona filozofowie spierają się na temat istnienia uniwersaliów. Ja nie przypominam sobie, żeby w tej dyskusji było eksplicite w jakiejkolwiek fazie średniowiecznej, innej fazie, było od początkiem dyskusji definicja istnienia. A mimo to są stanowiska na ten temat, na przykład realizm platoński, czy pojęciowy, czy nominalizm, ale analogicznie również w innych kwestiach wielkich, filozoficznych, bo jest istnienie wolnej woli. Czy ktoś podaje na początku definicję istnienia i w razie tego, gdy nie poda, to znaczy, że cała ta problematyka staje się dziwaczna, jakaś...
No, bo nie rozstrzygamy nas też.
No, możemy dojść do wniosku, że wszystkie wielkie problemy filozoficzne są nierozstrzygalne, ale to jest, nie jest to kwestia definicji istnienia.
Ale chyba w końcu przeorowi chodzi o to, żeby
tak więc ja w ogóle pan profesor Jadacki od początku ustanowił mnie przeorem, za co serdecznie dziękuję w ogóle. Natomiast jeżeli mógłbym Państwa prosić, żeby ta informacja została między nami, ponieważ prawdziwy przeor tego klasztoru rzeczywiście może się poczuć może nie dotknięty, ale tak. Nie ma za co. To było naprawdę bardzo miłe. Dziękuję. Jeszcze profesor Łukasiewicz.
Ja tylko chciałem teczkę zabrać.